Chciałbym dzisiaj mówić o błogosławieństwach. Tak naprawdę to błogosławieństwa, jest dobrze mówić o błogosławieństwach, dlatego że my jako ludzie jesteśmy naprawdę biedni. Bez Chrystusa nic nie mamy. Bez Boga, którym jest Jezus Chrystus, jesteśmy bardzo ubodzy i dlatego to jest rzecz, o której trzeba mówić i chciałbym dzisiaj się z wami podzielić błogosławieństwami, które wynikają z narodzenia się na nowo. Chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszy list Jana z rozdziału 5. Będziemy czytać wiersze od 18 do 20. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 18, 19 i 20 wiersz. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Chciałbym z tego fragmentu pokazać, przedstawić, jakie błogosławieństwa wynikają z faktu bycia odrodzonym z Boga, narodzonym z Boga, czyli człowiekiem narodzonym na nowo. I później, o ile czasu wystarczy dzisiaj, chciałbym też pokazać, jak poszczególne błogosławieństwo powinno wpływać na życie takiej osoby nowonarodzonej. I zaczniemy od wiersza 18. Czytamy tutaj, wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy. Tutaj możemy widzieć, że człowiek narodzony z Boga ma pewność zwycięstwa nad grzechem. To, co jest napisane, wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy. Nie chciałbym się teraz w szczegóły tych poszczególnych błogosławieństw wszystkich zadawać. Na początku chciałbym, żebyśmy przeczytali to i zobaczyli, jakie są, jakie wynikają. Czyli pierwszym błogosławieństwem, które widzimy, to, że mamy pewność zwycięstwa nad grzechem. Czytamy dalej. Ale ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go. Myślę, że ta część w tym przekładzie Biblii warszawskim nie oddaje tak sensu tego, co jest zapisane. W tłumaczeniu Biblii tej uspółcześnionej gdańskiej jest troszkę lepiej tutaj napisane i możemy widzieć, że jeżeli kto z Boga się narodził, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Człowiek narodzony z Boga ma pewność, że nowonarodzenie tak naprawdę jest zabezpieczeniem przed chwyceniem przez złego, tak? Dlaczego tu jest napisane, że zły go nie dotyka? Nowonarodzenie jest zabezpieczeniem przed tym, żeby diabeł mógł dotknąć człowieka nowonarodzonego. I tak naprawdę to jest jedyne zabezpieczenie, które jest skuteczne. Człowiek nienarodzony na nowo nie ma takiego bezpieczeństwa i nie może żyć w tym bezpieczeństwie. Chciałbym, żebyśmy tak zobaczyli sens tego słowa dotyka. I jednym z fragmentów, które przytacza ten wyraz, jest drugi list do Koryntian, 6 rozdział. Chciałbym, żebyśmy otworzyli. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział. I od wiersza 14 czytamy. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym, jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami. Mamy bowiem świątynię Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I tutaj mamy użyte to słowo dotykajcie. Inny fragment, który mówi, będziemy za chwilę czytać z Ewangelii Łukasza, ale tutaj możemy widzieć, że tak jakby człowiek, to znaczenie słowa dotykać, znaczy nie mieć takiego punktu zaczepienia, tak? Nie mieć wspólnego działu. Jak jest przytoczone wcześniej tam różnica między światłością a ciemnością, to możemy widzieć, że nijak nie da się tego jedno z drugim chwycić, połączyć. I kiedy jest tutaj mowa o tym dotykaniu nieczystego, to nakierowuje nas na to, że my nie mamy być przy tym, z tym złączeni. Jeszcze jest taki fajny fragment z Łukasza, 7 rozdziale. Łukasza, 7 rozdział, od wiersza 36. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Tu chodzi o Pana Jezusa. Wszedł wtedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu, a oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole z domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała. I zaczęła łzami zalewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie: gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to jest grzesznica. Mamy fajny obraz pokazany tego, gdy podsumowanie zawiera się w słowie dotyka, tak? Ale zobaczcie, jakie było działanie tej kobiety. To nie był tylko dotknięcie, że ja coś dotknę i to jest wszystko. Jest napisane, że ta kobieta, ona łzami swoimi zlewała nogi, włosami wycierała i jeszcze go całowała. Jest bardzo dobrze jest zobrazowany ten wyraz, który mówi o chęci takiego złapania, tak? Kiedy do Pana Jezusa też przyszła kobieta i dotknęła się Jego, żeby być uzdrowioną, chodziło o złapanie, tak? O coś, co może być chwycone. I to, co tutaj w pierwszym liście Jana jest napisane, że zły nie może go tknąć, jest tak naprawdę pokazaniem, że nowonarodzenie jest tą jedyną drogą, jedyną możliwością, kiedy my jesteśmy chronieni przed tym, żeby zły, diabeł nas w stanie chwycić, tak? Zrobić nam coś. On może nas dotknąć w taki sposób, że na tyle, ile Pan Bóg pozwoli, może nas w jakiś sposób dotknąć chorobami, dotknąć problemami, ale nie jest w stanie nas przeciągnąć na swoją stronę. I kolejne błogosławieństwo, które możemy widzieć w tym pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, zaczyna się w wierszu 19. Jest napisane: my wiemy, że z Boga jesteśmy. Człowiek narodzony na nowo wie, z jakiego czerpie źródła. Dalsza część tego wiersza mówi: a cały świat tkwi w złem. Mało tego, że ma pewność, z jakiego czerpie źródła, to jeszcze ma pewność, z jakiego źródła czerpie świat. W Jana 5 rozdziale, 20 wierszu, czytamy dalej. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy, i jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. Mamy bardzo fajne błogosławieństwo, które tak naprawdę pokazują nam dwa takie spójniki. To jest i. I ono pokazuje, że tak naprawdę człowiek narodzony na nowo zna sens przyjścia Syna Bożego. Dlatego, że tutaj pokazuje tak. Wiemy, że Syn Boży przyszedł i zrobił to, i zrobił to, i zrobił to. I kiedy patrzymy się, czy rozmawiamy z ludźmi, którzy nie znają, którzy się nie narodzili na nowo, oni nie mają pojęcia, po co przyszedł Jezus Chrystus. I to jest wspaniałe błogosławieństwo dla człowieka nowonarodzonego, że ma możliwość, ma poznanie tego, po co Chrystus tak naprawdę przyszedł na świat. Kolejna rzecz. I dał nam rozum. Człowiek narodzony z Boga ma świadomość, jakiego uzdolnienia dokonał Syn Jezus Chrystus w człowieku. Dał nam rozum. Tak naprawdę dopiero jesteśmy w stanie zrozumieć, kiedy staliśmy się Bożymi dziećmi, że jakiego On działania w naszym kierunku dokonał. Że my stajemy się świadomi tego, że On to nas uzdolnił do tego, żebyśmy mogli rozumieć sens Jego przyjścia, rozumieć sens Jego planów, rozumieć sens całego świata. Czytamy dalej. Abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. Czyli człowiek narodzony z Boga ma pewność, że jest w społeczności z prawdziwym Synem Bogiem. Synem Jezusem Chrystusem, który jest Bogiem. To znaczy tutaj w tym wierszu, który jest napisany: my jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. Czyli pewność społeczności z naszym Bogiem. I ósmym takim błogosławieństwem wypływającym z tego fragmentu jest zapisany w tej końcowym wierszu, części wiersza, jest napisane: On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Jako dziecko Boże, nowonarodzony człowiek, możesz poznać prawdziwą wartość Jezusa Chrystusa. Kiedy nie jesteś narodzony, nie umiesz ani docenić, ani zobaczyć, jak wartościowym jest Jezus Chrystus. Jaką prawdziwą wartość przedstawia Jezus Chrystus. I to są takie błogosławieństwa, które wynikają, które tutaj Jan przedstawił w tych trzech wierszach, a które są naprawdę błogosławieństwami, które odmieniają nasze życie. I teraz chciałbym dzisiaj tylko poruszyć jedno z tych błogosławieństw i pokazać, jakie to błogosławieństwo powinno mieć wpływ dla mnie w życiu. I chciałbym się skoncentrować na tym pierwszym błogosławieństwie, które mówi o tym, że my mamy pewność zwycięstwa nad grzechem. Jako nowonarodzone dzieci. Przeczytajmy 1 Jana, 2 rozdział, od 15 wiersza. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest w świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I w drugim rozdziale tego samego listu, pierwszym wierszu, Jan mówi tak. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Czyli te rzeczy, które są zawarte w tym liście, one są po to, żebyśmy mieli świadomość tego, co możemy zrobić, żeby mieć zwycięstwo nad grzechem. I odwołuje się Jan właśnie do tego miejsca, w którym przytacza sfery tej ludzkiej upadłości, które mówi o pożądliwości ciała, o pożądliwości oczu i pycha życia, pysze. Niestety w naszym życiu, kiedy jesteśmy tutaj na ziemi, nie jesteśmy zwycięzcami absolutnymi. Nie jesteśmy zwycięzcami nad grzechem, nad każdym grzechem. Bóg, Jezus Chrystus, dokonał wielkiego cudu, wielkiego zwycięstwa na krzyżu i On umożliwił nam zwycięstwo nad grzechem, nad każdym grzechem. Natomiast niestety są rzeczy pewne, które w naszym życiu powodują, że nie odnosimy tego zwycięstwa nad każdym grzechem. I dlatego Jan tutaj pokazuje rzeczy, na których warto się skoncentrować i zobaczyć, co może być przyczyną, że nie odnosimy zwycięstwa nad grzechem. Jakie zastosować środki, by odnieść zwycięstwo nad grzechem? I bardzo fajnie jest napisane właśnie w tym 17 wierszu 2 rozdziału. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I Jan podaje tutaj, że zabezpieczeniem i rzeczą, która daje nam zwycięstwo w życiu nad grzechem, jest pełnić wolę Bożą. Kiedy nie mówimy teraz o konkretnym grzechu, wychodzeniu o konkretnych grzechach, ale mówimy tutaj o całym podejściu, tak, do tego, żebyśmy byli zwycięzcami nad grzechem. I dlatego jest napisane, jeżeli koncentrujesz się na tym, żeby czynić wolę Bożą, wtedy, jakie jest błogosławieństwo? Trwasz na wieki. To jest pokazany obraz zwycięzcy. I myślę, że takim dobrym przykładem, że tak powiem wzorcowym, jest zobaczyć, jak Pan Jezus jest, pokazał nam drogę do zwycięstwa. I przeczytamy z Ewangelii Mateusza, 4 rozdziału. Czwarty rozdział Ewangelii Mateusza, od 4 wiersza do 11, pokazuje, jak Pan Jezus, wystawiony na pokusy przez diabła, przez szatana, odniósł zwycięstwo. Dlaczego? Dlatego, że trwał w Bożej woli. Dlatego, że był poddany Bożej woli. Chciałbym, żebyśmy jeszcze na koniec przeczytali to i krótko zakończę. Czwarty rozdział od 1 wiersza. Wtedy duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął i przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem: aniołom swoim przykażę o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł: napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa oraz chwałę ich i rzekł mu: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Tutaj mamy ten fragment, pokazuje, jak Jezus Chrystus, kiedy był wystawiony na pokuszenie, który przyszedł diabeł i chciał go kusić właśnie tymi rzeczami, pożądliwością ciała, pożądliwością oczu i pychą. I to, co dowiadujemy się tutaj z tego fragmentu, w jaki sposób możemy dążyć do woli, być w woli Bożej, a przy tym ochronić siebie przed tym, by nie grzeszyć, zaczynamy w wierszu 5 i 6. Jest napisane: a on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Poprzestawaj na tym, co masz. Jeżeli będziesz poprzestawał na tym, co masz, jest to jeden punkt w twoim życiu, który pomoże ci chronić siebie przed tym, by nie czynić woli Bożej, tak? Żeby być w woli Bożej. I jeśli kto chce, może otworzyć Hebrajczyków 13 rozdział. Tam mamy bardzo fajnie opisane to zwycięstwo. 13 rozdział, 5, 6 wiersz jest napisany: niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sami bowiem powiedział: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał, cóż może uczynić mi człowiek. Pierwsza rzecz, która jest ważna, by pamiętać, to poprzestawać na tym, co mamy. Druga rzecz, która jest opisana w 7 wierszu, w Mateuszu, w takim 4 rozdziale, mówi: Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Czekaj na Pana Boga. Czekaj na Boże rozwiązania. Czekaj na Boży czas. Kiedy diabeł przyszedł do Pana Jezusa i kusił go, mówiąc: zrób to. Pokaż to. Pan Jezus miał świadomość tego, co jest wolą Bożą w tym momencie. I rozpoznał wolę swojego Ojca i odniósł zwycięstwo nad pokusami. On nie był na pustyni po to, by udowadniać swoją pozycję, ale był po to, żeby dać odpór pokusom. I to jest ważne, dlatego że w 11 wierszu jest napisane, że wtedy opuścił go diabeł, aniołowie przystąpili i służyli mu. On wiedział, czy to jest czas, kiedy czas oczekiwania na Boga, na swojego Boga. Jest napisane, że nie wymusił, tak? Nie chciał udowadniać swojej pozycji. Nie chciał, by teraz aniołowie jemu służyli, ale wiedział, co w danym momencie, co jest wolą Ojca Jego. I dopiero później jest napisane, że aniołowie przystąpili i służyli mu. Więc oczekiwanie na Pana Boga, na Boże rozwiązanie, na Boży czas, jest to druga rzecz, która jest nam potrzebna, żebyśmy mieli w umyśle, mielibyśmy w pamięci, która będzie nas prowadzić do wykonywania Jego woli. I trzecią rzeczą, która jest tutaj zawarta, jest w rozdziale, w 10 wierszu, jest napisane, że wtedy rzekł mu Jezus, idź precz szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. To jest prosta zasada, służ Bogu, służ innym, nie sobie. I te trzy elementy pozwalają na to, żebyśmy mogli korelować nasze, patrzeć się, uściślać nasze postępowanie, tak? Czy my w danym momencie, kiedy stajemy przed jakąś rzeczą, rzeczywiście jesteśmy i rzeczywiście chcemy być w Bożej woli? To jest, poprzestaję na tym, co mam, służę Bogu i innym ludziom i czekam na Boży czas, na Boże rozwiązania. I w liście do Galacjan w 5 rozdziale, 13 wierszu, to jest ostatni wiersz. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, a tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jednym drugim w miłości. To jest wiersz, który przeczytałem, a który odnosił się do tego trzeciego punktu służenia innym, czy służenia Bogu, a nie samemu sobie. Pamiętajmy o tym doskonałym przykładzie, jaki dał nam Pan Jezus i żeby w naszym życiu wszystko było w kierunku wypełniania Bożej woli. Tego nam wszystkim życzę. Amen. Amen.